Historia żywa.
Program realizuje Łukasz Kurzawski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór. Dziś w historii żywej o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W przyszłym tygodniu mija 75. rocznica jego śmierci. Już za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Poza tym w programie dziś także o bitwie o Monte Cassino. W audycji także o pilskim pilocie, którego upamiętniono w bazie lotniczej w podpoznańskich Krzesinach. Na koniec także nieco sportu. Powiemy o 85. urodzinach żużlowej Unii Leszno, a także o tym, jak mocno klub wpisał się w tożsamość i historię miasta. To wszystko przez najbliższą godzinę.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Remains of what began with a passionate start, and then.
Historia żywa.
Z nami już ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże Państwu.
Proszę księdza, za nami wyjątkowe wydarzenie, no bo jak się okazuje, da się połączyć naukę historii, wspominanie i oddawanie hołdu legendarnym postaciom z miłym, przyjemnym spędzeniem czasu. Za nami drugi patriotyczny piknik Żyje dla Polski w Kaczorach pod Ostrudą. Proszę księdza, skąd pomysł na takie wydarzenie? Pytam księdza, no bo ksiądz był jednym z organizatorów i inicjatorów wydarzenia.
Wydarzenie odbyło się w Salezjańskim Ośrodku Wypoczynkowym, którym kieruje od 3 lat ksiądz Tomasz Pełszyk. Ksiądz Tomek jest zaangażowany w wiele wydarzeń, które wspólnie w zasadzie organizowaliśmy. Wcześniej pielgrzymkę Suwałki Osta Brama, wydarzenie związane z sercem dla Inki. Postanowiliśmy zaprosić różne środowiska patriotyczne właśnie do tego, żeby zawsze w trzeci weekend maja spotkać się na pikniku patriotycznym, na którym staramy się przygotować wiele atrakcji duchowych, intelektualnych, też kulinarnych. W tym roku naszym bohaterem jest Witold Pilecki. Wiemy, że przypada okrągła 75. rocznica jego śmierci, 25 maja dokładnie, że z tej okazji w całej Polsce odbywa się wiele, wiele uroczystości, które są dedykowane rotmistrzowi. My również chcieliśmy nasz piknik dedykować tej pięknej postaci. Żyjemy dla Polski. Pod takim hasłem się spotkaliśmy. To jest parafraza słów Witolda Pileckiego, które skierował w liście do Bieruta, kiedy został skazany na karę śmierci. Pisał w nim: całe życie pracowałem dla Polski. I rzeczywiście Witold Pilecki to wyjątkowa postać w naszej historii. Zachęcam wszystkich, żeby z jego biografią się zapoznać, bo ona jest niezwykle bogata w zasadzie na każdym etapie swojego życia. Urodził się w 1901 roku, brał udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z naszą walką o niepodległość. W roku 1918, kiedy Polska odzyskiwała upragnioną po latach niepodległość, walczył o polskie Wilno, brał udział w buncie Żeligowskiego, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i potem w czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, ale potem bardzo szybko włączył się w działalność konspiracyjną, którą kontynuował w zasadzie do swojej śmierci. Postać niezwykła. Historycy oceniają, że był to jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej, zwłaszcza ze względu na to, że dokonał czynu dzisiaj z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, wprost niemożliwego. W drugim transporcie we wrześniu 1940 roku trafił do Auschwitz. Dał się specjalnie aresztować po to, żeby stworzyć konspirację w obozie, po to, żeby naocznie przekonać się o zbrodniach Niemców w tym obozie zagłady. Tam stworzył słynny raport Pileckiego, który został dostarczony na Zachód. I wreszcie po 3 niemal latach pobytu w tym miejscu zbrodni w kwietniu 1943 roku Pilecki wraz z 2 współwięźniami zdołał uciec z obozu. I oczywiście zaraz po ucieczce dalej angażował się w działalność konspiracyjną w AK, brał udział w powstaniu warszawskim. Dostał się do jenieckiego obozu, z którego z kolei po wyzwoleniu trafił do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tam otrzymał polecenie, aby powrócić do Polski i tworzyć konspiracyjną organizację. I rzeczywiście wraca, zostaje aresztowany w maju 1947 roku i po pokazowym procesie skazany na karę śmierci. A więc postać zupełnie wyjątkowa. Kiedy dodamy do tego, że w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy był w miarę czas pokoju, powrócił w swoje rodzinne strony na Wileńszczyznę, żeby tam w Sukurczach odnowić podupadły majątek, staje się wielkim społecznikiem. Staje się społecznikiem, który działa na rzecz lokalnej wspólnoty, organizuje wiele społecznych przedsięwzięć. Do dzisiaj w Sukurczach, parafii w Sukurczach, która dzisiaj znajduje się na Białorusi, znajdują się chociażby obrazy malowane przez Pileckiego. Był także poetą, no postać zupełnie niezwykła. Naprawdę warto nad nią się pochylić.
Jeszcze sobie te ostatnie lata Pileckiego rozłożymy na czynniki pierwsze, ale chciałem jeszcze wyjść od tego pikniku. Proszę księdza, to było wydarzenie, można powiedzieć, dla całych rodzin tak naprawdę, dla kilku pokoleń. Znalazł się tam ten też pierwiastek naukowy, były wykłady, były debaty. Proszę księdza, to zapytam tak przewrotnie, czy taki piknik, gdzie kilka pokoleń się spotyka, czy to jest dobra okazja, właściwa okazja, żeby mówić o tak poważnych rzeczach? Bo wiemy przecież, że życiorys Pileckiego był ciekawy, ale też momentami tragiczny.
Tak, ale myślę, że jeżeli w odpowiedni sposób się przekaże treści i zorganizuje różnego rodzaju, nazwijmy to, atrakcje na takim pikniku, no to jest wszystko możliwe. Dla dzieci została przygotowana partyzancka wioska i ścieżka edukacyjna w jednym z pawilonów na ośrodku, w którym znajdowały się prace dwóch artystów związanych z Ostrudą, właśnie dedykowane żołnierzom wyklętym. I oni w sposób przystępny opowiadali dzieciom tą historię naszej podziemnej armii. W wiosce partyzanckiej dzieci mogły zobaczyć szałasy, spróbować gruchówki specjalnie z tej okazji przygotowanej, ale też odbyć kurs pierwszej pomocy. I w tą całą narrację oczywiście wpisana była historia. No, tych atrakcji było bardzo dużo i rzeczywiście z debat historyków, a miałem okazję prowadzić tę debatę, w której brał udział pan Piotr Warot, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska, pan Mateusz Ostrzapiuk, autor słynnej książki o kapitanie Rajsie Burym. W debacie brał udział także Tadeusz Płużański, który jest synem też Tadeusza Płużańskiego, przyjaciela Witolda Pileckiego, jego jednym z najbliższych współpracowników. Tadeusz dzisiaj jest szefem Fundacji Łączka i od wielu, wielu lat angażuje się właśnie w promocję historii Witolda Pileckiego. I Paweł Piekarczyk, który był pierwszym w zasadzie bardem, który jeszcze na początku lat 90. rozpoczął śpiewać o żołnierzach wyklętych, opowiadać ich historię w taki niezwykły, artystyczny sposób. Padały oczywiście pytania od uczestników pikników. Bardzo ciekawa debata, ale też takie świadectwo Jarosława Wróblewskiego, który dzisiaj jest pracownikiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL w Warszawie na Rakowieckiej, który z kolei jest autorem jednej z najlepszych książek biograficznych o Witoldzie Pileckim, wydanym przez wydawnictwo Fronda. Książki o tyle niezwykłej biografii, że to nie jest sensu stricto taka, można powiedzieć, biografia historyczna, że po kolei są wymieniane wydarzenia z życia Witolda osadzone w jakimś kontekście historycznym, ale widać, że ta książka została przez Jarka bardzo przepracowana, że to jest też jego takie osobiste świadectwo odkrywania dziedzictwa, które pozostawił Pilecki, jego spuścizny duchowej. Ja już wielokrotnie organizowałem spotkanie z Jarosławem Wróblewskim w Wielkopolsce, w szkołach. Ostatnio w marcu gościu w powiecie złotowskim i Czankowsko-Trzcianeckim, wcześniej Pilskim, Drawskim. Objechał już wiele szkół w naszym regionie i zawsze rzeczywiście spotyka się z wielkim zainteresowaniem młodzieży te jego wystąpienia, ale też wzruszenie, bo to jest człowiek, który rzeczywiście poznał tą historię bardzo dogłębnie, przejął się nią bardzo i jest takim świadkiem. Ponadto przyjaźni się z Zofią Pilecką, z którą ma stały kontakt. Pani Zofia, pomimo sędziwego wieku, ma swoje biuro w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, także często włączała się w wiele uroczystości patriotycznych, które organizowałem. A więc ludzie niezwykli. I jeśli ta historia nie jest właśnie takim sztywnym historycznym wykładem, a wszyscy wspomniani przeze mnie historycy to są także znamienici publicyści, którzy mają ten także dziennikarski dryl, więc bardzo ciekawie. I kiedy to wszystko razem połączymy, myślę, że wszyscy są zadowoleni i warto właśnie takie spotkania organizować, tak jak mówiłem, bo to jest uczta i intelektualna, i duchowa, bo rozpoczęliśmy mszą świętą, ale też kulinarna, bo udało nam się dzięki życzliwości wójta gminy Ostróda zaprosić koła gospodyń wiejskich, które przygotowały nam niezwykłe specjały i to wszystko było dla nas.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Mm-hmm.
Słuchacie historii żywej.
Proszę księdza, my bardzo często myślimy o rotmistrzu Pileckim jako o tym jednym z tych legendarnych, wyklętych żołnierzy niezłomnych, ale chyba trzeba sobie to zrównoważyć. Trzeba sobie powiedzieć, że rotmistrz Pilecki zapracował sobie na miano legendy już w czasie II wojny światowej, prawda? No bo mówiliśmy o jego działalności w konspiracji, o tym, że właściwie na ochotnika zgłosił się do KL Auschwitz, o tym, że stworzył cały ruch oporu w obozie, no ale przede wszystkim o tym, że właściwie to jest człowiek, dzięki któremu świat dowiedział się o Holokauście.
Dokładnie, no raporty Pileckiego są dzisiaj też czytane na całym świecie. Właśnie ze względu na tą historię, którą przywołał pan redaktor, jest on uważany za najdzielniejszego, jednego z najdzielniejszych żołnierzy II wojny światowej, bo to, że na ochotnika dał się po prostu aresztować, zgłosił się do swoich dowódców, że jest taki plan, aby dostać się do KL Auschwitz i stworzyć tam konspirację, która miała na celu podtrzymywanie na duchu kolegów, przekazywanie więźniom wiadomości z zewnątrz obozu, także potajemne zdobywanie żywności, odzieży, rozdzielanie jej, przekazywanie z kolei wiadomości o tym, co się działo w obozie poza druty KL Auschwitz i wreszcie przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie. A więc to jest niezwykła historia, która powinna doczekać się oczywiście bardzo dobrego filmu w takim stylu hollywoodzkim, bo jest się czym chwalić, jeśli chodzi o tego niezwykłego człowieka. I sam ten raport, no polecam, warto go przeczytać, bo to jest raport niezwykły, który opisuje nie tylko zbrodnie, ale Pilecki pochyla się w nim. Próbuję zadać pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego mamy do czynienia z taką degradacją człowieczeństwa ze strony Niemiec i co zostało docenione przez dowódców Armii Krajowej. Warto w tym miejscu powiedzieć, że za swoją działalność konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień obozu w listopadzie 1941 roku został awansowany przez generała Grossa Roweckiego do stopnia porucznika. A więc tak jak pan redaktor stwierdził, zanim jeszcze zaczął działać w tej drugiej niepodległościowej konspiracji, to wiele momentów jego życia dowodzi tego, że był rzeczywiście postacią heroiczną, że tak jak pisał, całe życie pracowałem dla Polski, bo równie ciekawe są te wątki związane z walką z bolszewikami, z jego zaangażowaniem w walkę o polską niepodległość, wcześniej zaangażowanie w harcerstwo, kiedy ono rodziło się na ziemiach polskich, będących jeszcze pod zaborami.
No właśnie, no bo właściwie po zakończeniu II wojny światowej Pilecki, można powiedzieć, jak wielu innych jemu podobnych, niezłomnych, stwierdziło, że wojna się skończyła, ale właściwie tylko wróg się zmienił, no bo walka pozostała walką.
Tak, oczywiście. W zasadzie Witold Pilecki, kiedy przebywał na Zachodzie w drugim korpusie polskim, bo tam dostał przydział po wyzwoleniu obozu jeńskiego w Murnaum, rozmawiał o tym z generałem Andersem, o tym swoim powrocie do kraju, po to, żeby realizować cel organizacji niekonspiracyjnej, organizacji, która miała stawiać opór komunistom próbującym wówczas sowietyzować Polskę. Trafił do Warszawy, nawiązał kontakty między innymi właśnie z Tadeuszem Płużańskim, Leszkiem Kuchcińskim i zaczęli zbierać dokumentację, która była przekazywana na Zachód o tym wszystkim, co się w Polsce dzieje. A więc on był przekonany, że trzeba zrobić wszystko, aby ocalić Polskę z łap komunistów. Za to został aresztowany. Był przesłuchiwany w sposób okrutny. Znamy dobrze to zdanie Pileckiego, które powiedział na jednym z widzeń ze swoją żoną, że Oświęcim to była igraszka. Także wyobraźcie sobie państwo, jak wielkie musiał przejść tortury, jak było brutalne to śledztwo wytoczone przeciwko niemu, skoro ten człowiek, który doświadczył naprawdę wiele w życiu, wypowiada takie zdanie. A więc no, wielki bohater. Tadeusz Pużański, współpracownik Witolda Pileckiego, po latach w rozmowie ze swoim synem, także Tadeuszem Pużańskim, wypowiedział takie niezwykłe zdanie o Pileckim, że jest to święty polskiego patriotyzmu. I myślę, że bardzo trafne określenie w stosunku do tej osoby.
Mówimy o tym, że został zatrzymany, został skazany. W końcu też wysłał list do Bieruta z prośbą o ułaskawienie. Jego treść chwyta za serce. To ksiądz już kilkukrotnie tutaj parafrazował. Przez całe życie pracowałem dla Polski, pisał Pilecki. Mimo tego to tak naprawdę nic nie dało, bo wyrok śmierci wykonano na nim w końcu.
Tak, niestety. Pilecki w tym liście w sposób wzruszający też opisał całe swoje życie, zaangażowanie właśnie na rzecz ojczyzny. Oczywiście komunistycznych oprawców to nie wzruszało. Został zamordowany strzałem w tył głowy. Do dzisiaj jego doczesnych szczątków nie odnaleziono i to jest też wielkie wyzwanie, które przed nami stoi. Chwała i cześć panu profesorowi Szwagrzykowi, że już tak wielu bohaterów odnalazł. Natomiast Pileckiego jeszcze nie. No, ciekawe jest to, że wciąż żyją jego dzieci. Andrzej Pilecki, Zofia Pilecka, to już są bardzo sędziwi ludzie. Być może Pan Bóg daje im tak długie życie, że wkrótce dowiemy się, że szczątki odnalezione i wydobyte na łączce, bo one są już w całości. Niektóre z tych szczątków, któreś z tych szczątków należą właśnie do rotmistrza Pileckiego. To byłby wielki cud, że możemy po tylu latach, byśmy mogli po tylu latach pożegnać naszego bohatera, podobnie jak Zygmunta Szyndzielarza Upaszkę, jak Danutę Siedzikównę Inkę, Selmanowicza i wielu, wielu innych naszych bohaterów, którzy zostali odnalezieni przez profesora Szwagrzyka, jego ekipę z IPN-u. I to też, proszę państwa, jest wielki cud naszych czasów, że dzisiaj dysponujemy już taką techniką, która pozwala po tylu latach zidentyfikować szczątki, które były zakopywane w bezimiennych grobach, miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Ci wielcy bohaterowie mieli być wymazani nie tylko z kart historii, ale w ogóle z polskiego społeczeństwa. Oni powracają dumni, piękni, z wciąż niezwykle wartościowym przesłaniem, które jest aktualne dla nas.
Mówił ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję ślicznie i serdecznie państwa pozdrawiam. Jeszcze z Ostródy.
Historia żywa.
Coming for your love, okay, and take on me, take me on. I'll be gone in a day. So needless. less to say. I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me. That you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on.
Historia żywa.
Maja 1944 roku zakończyła się bitwa o Monte Cassino. Była to jedna z najważniejszych bitew na froncie włoskim i jedna z najbardziej zaciętych bitew podczas II wojny światowej. Walki trwały już od stycznia 1944 roku. Klasztor, a właściwie ruiny klasztoru, zdobyli żołnierze II Korpusu Polskiego. To zwycięstwo otwierało aliantom drogę do Rzymu. O walkach opowiada historyk Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem. W audycji usłyszymy też wspomnienia weteranów.
18 maja 1944 roku polscy żołnierze wkroczyli do ruin klasztoru na Monte Cassino. Tak wspominał to nieżyjący już dziś Wiesław Jan Wolwowicz z 5. Kresowej Dywizji Piechoty.
To tak wyglądało, że myśmy nie spodziewających się niczego Szwabów zaskoczyliśmy. W trakcie posiłków i kolacji czy coś takiego. Nie zdążyli nawet dolecieć do swoich bunkrów. No i kilku został zabitych. No jakieś pół godziny potem było kontrnatarcie, ale myśmy już całą kompanią opanowali pierwszy skraj widma. 18 maja o dziwo nasz jeden z oddziałów wysłał patrol w rejon Kasyda do klasztoru. I zawiesili na tych gruzach już flagę, naprzód proporczyk swego oddziału, a potem flagę naszą. I z litości flagę angielską. Poniżej.
Bitwa o Monte Cassino, jak wiemy, była jedną z najważniejszych bitew na froncie włoskim. To nie tylko majowe starcia Polaków, bo tak naprawdę zmagania o ten masyw, o ten ważnie strategiczny przesmyk właśnie w masywie Monte Cassino trwał od stycznia 1944 roku.
I echo plus te luny wszystkie wybuchów, to było nie do opisania, ale ludzie, którzy to przeżywali, czekając na stanowiskach. Tak sobie piekło można wyobrazić.
Wojska alianckie skierowały siły amerykańskie, nowozelandzkie, francuskie, marokańskie, angielskie, hinduskie, a także polskie.
W ciężkich walkach zginęło ponad 900 polskich żołnierzy, prawie 3000 zostało rannych.
Rzędem szliśmy i podobnie, bo Niemcy dobrze nas widzieli z klasztoru i kierowali ogniem. A z tyłu tutaj jest wąwóz moździerzy i do nas mieli 600 metrów, 700, więc mieli obserwatorów w klasztorze, mieli obserwatorów na tej górze, więc cudownie mogli kierować ogniem, więc oni nas tak grzecznie podprowadzali tym swoim ogniem, gdyśmy szli do góry. Tak jeden po drugim z mojej kompanii ginęli i w tym ogniu posuwaliśmy, przeszliśmy za domkiem doktora i tam i posunęliśmy się dalej w kierunku gardzieli i tam już oczywiście był już ogień także broni maszynowych, spandałów z obu stron.
Tutaj w Wielkopolsce powinniśmy pamiętać o tej bitwie, ponieważ brało w niej udział wielu Wielkopolan, a także jednostki Wojska Polskiego, które pomimo, że były stworzone w ZSRR w 1942 roku i potem reorganizowane w Iraku, Iranie i Egipcie, to jednak miały rodowód wielkopolski. No, tutaj najlepszym przykładem jest 15 Pułk Ułanów Poznańskich, który już w 1944 roku jako jednostka zmechanizowana, pułk rozpoznawczy, świetnie wyszkolony w walkach szturmowych, właśnie brał udział na stokach Monte Cassino w walkach, a towarzyszyła mu też samodzielna kompania komando. Co ciekawie, tam też wielu Wielkopolan służyło. Wielu oficerów służących w drugim korpusie zaczynało swoją karierę właśnie w Wojsku Polskim, w garnizonie Poznań przedwojennym. Brał udział w kampanii polskiej 1939 roku. Brał udział w bitwie nad Bzurą. Później ich losy tak się potoczyły, że trafili właśnie do wojska generała Andersa, który przecież też w 1919 i 1920 roku dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskim, więc jego związek z Wielkopolską także jest bardzo silny.
Słuchacie programu Historia Żywa. Słuchacie historii żywej.
W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach upamiętniono tragicznie zmarłego pilota z Piły. Jedna z ulic na terenie bazy nosi teraz imię porucznika Mieczysława Siudy. Pilot zginął 4 sierpnia 1975 roku w wyniku katastrofy lotniczej. Jego myśliwiec zderzył się z radzieckim śmigłowcem w okolicach Czarnkowa. Dlaczego po latach zdecydowano się go upamiętnić w Krzesinach oraz jak doszło do tamtej tragedii? O tym z Przemysławem Olszyńskim, dyrektorem Pilskiego Muzeum Wojskowego, twórcą m.in. wystawy o poruczniku Siudzie, rozmawiał Przemysław Stochaj.
Jak do tego doszło, że zapomnianego, dawnego pilota latającego w Pile, porucznika Mieczysława Siudę, upamiętniono niedawno w bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach?
Jest to wspaniała inicjatywa naszych przyjaciół, pilotów właśnie F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Byli tutaj u nas w zeszłym roku, łącznie tutaj z panem pułkownikiem Łukaszem Piątkiem, czyli z dowódcą 31. Bazy. I to są ludzie, którzy szanują tradycję, szanują historię polskich skrzydeł i mają naprawdę rewelacyjne podejście. I ta historia tego naszego pilskiego pilota, który zginął 4 sierpnia 1976 roku w katastrofie w Przestworzach, ponieważ zderzył się w powietrzu z radzieckim śmigłowcem Mi-8. No bardzo ich urzekła, wzruszyła, można powiedzieć. Po prostu wpadli na pomysł, że warto by było tego człowieka upamiętnić w ten sposób, żeby jedną z ulic na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego właśnie w Krzesinach nazwać imieniem porucznika pilota Mieczysława Siudy.
Ta historia ich poruszyła, bo naprawdę jest tragiczna.
Tak, to jest tragiczna historia. Młody pilot, porucznik Siuda, startuje tutaj z Piły na standardowy lot treningowy. On ma polecieć po trasie tutaj właśnie Piła, Czarnków i wrócić do Piły. Po kilkudziesięciu sekundach od startu, na wysokości 200 metrów, pod takim bardzo ostrym kątem, czyli można powiedzieć, że oni lecieli prawie w tym samym kierunku, zderza się w powietrzu z radzieckim śmigłowcem Mi-8. Ten śmigłowiec nie miał absolutnie zgody na to, żeby lecieć. Tak naprawdę, oni nie zgłosili tego lotu nigdzie, nie meldowali się mijając poszczególne lotniska, gdzie powinni się zgłosić, uwaga, Piła, jesteśmy w waszych okolicach. Po prostu mieli wszystko w głębokim poważaniu, już mówiąc tak naprawdę krótko i dobitnie. Zresztą były to takie czasy, że po II wojnie światowej Ruscy robili w naszym kraju co chcieli, jak chcieli. W konsekwencji tego mamy niestety tragedię. Porucznik Siuda nie popełnił żadnego błędu, nie miał szans nawet uniknąć tego zdarzenia. Można powiedzieć, że nasz pilot wypadł z tego samolotu, tak, spadł na spadochronie na las. Ja mówię, no czytaliśmy tutaj dokumentację po katastrofie sporządzonej, gdzie były wszystkie obrażenia. Ja czasami mówię, że gdyby spadł, że tak powiem, obok jadącej karetki, to miałby może szansę ten nasz pilot przeżyć. Ale tak, w momencie, kiedy to było gdzieś tam nad lasem, zanim do niego dotarto, to niestety już nie żył. Jego syn miał wtedy 4 latka, także już się wychowywał przez tą katastrofę bez ojca. Natomiast radziecki śmigłowiec, on stanął od razu w płomieniach w powietrzu, także tam na ziemię po prostu spadły szczątki. No my na dzisiaj traktujemy temat tej katastrofy jako taką przestrogę. Ja o tym opowiadam, nie wiem, już 1000 razy, ale zawsze na mnie to robi duże wrażenie. Jeżeli łamiesz zasady, łamiesz reguły, to licz się z tym, że mogą zginąć ludzie po prostu. W każdej sytuacji tak naprawdę w życiu naszym.
Kto leciał tym śmigłowcem?
Leciał wysokiej rangi oficer właśnie północnej grupy Armii Wojsk Radzieckich. To była naprawdę szycha, to był pułkownik. Leciał ze swoją asystentką plus 3 członków załogi. Z Nadarzyc do Legnicy, bo właśnie w Legnicy była siedziba tej północnej grupy Armii Wojsk Czerwonych, także no już wiadomo, dlaczego nigdzie tego lotu nie zgłosili. Po prostu polecenie wydał, podejrzewam, pilotowi. Lecimy już teraz natychmiast i tyle. I nikt się tym nie przejmował.
Wspomniał pan, że nikt nie poniósł odpowiedzialności.
Przynajmniej w aktach tutaj wspólnie z Sebastianem Siudą, czyli z synem właśnie tego tragicznie zmarłego pilota, byliśmy w Archiwum Sił Powietrznych kilka lat temu w Modlinie, gdzie analizowaliśmy właśnie dokumentację po katastrofie. Nie odnaleźliśmy tam żadnych takich informacji, żeby ktoś poniósł jakieś konsekwencje. Jedynie ci, którzy lecieli śmigłowcem, za to zapłacili. Natomiast były podobno próby, tak jak tutaj...
Wszyscy zginęli.
Tak, ci, którzy zginęli. Natomiast były podobno próby jakby przerzucenia jakiejś odpowiedzialności, nawet tutaj na wieżę w Pile, ale temat był bardzo prosty do wyjaśnienia. W Warszawie, w takim specjalnym centrum, gdzie powinny być wydawane i zgłaszane wszystkie loty, po prostu tego lotu śmigłowca nie odnotowano, tego dnia nie było na niego zgody i było po temacie w tym momencie.
To upamiętnienie porucznika, to też przyznanie jeszcze raz racji rodzinie?
No myślę, jest to, powiem tak, jest to wspaniały gest tutaj, no syn pilota był bardzo wzruszony tą całą sytuacją, że w ten sposób właśnie jego ojcu się pamięta, bo jeszcze można powiedzieć, skąd to się wszystko wzięło, tak? Skąd ten temat ożył nagle, tak? Ujrzał światło dzienne. W roku 2013 wymyśliliśmy sobie, żeby tutaj w Pile na lotnisku odkopać krąg kompensacyjny. To był taki obiekt z okresu II wojny światowej, gdzie Niemcy, którzy remontowali wtedy tutaj w zakładach Hansena samoloty Messerschmitty, Focke-Wulfy, po prostu każdy samolot po remoncie jechał na ten krąg kompensacyjny, gdzie były sprawdzane jego przyrządy nawigacyjne. Można powiedzieć, że to był taki betonowy krąg zagłębiony w ziemi na 2,15 m o średnicy 12 metrów i tak nam się udało w 2013 roku odnaleźć właśnie skrzydło od tego samolotu. Udało nam się odnaleźć też trzy elementy, które mają zachowany numer fabryczny tego właśnie płatowca. To był LIM 6 BIS, którym leciał porucznik pilot Mieczysław Siuda i ewidentnie tutaj w tym momencie było wiadomo, że to jest wszystko, to nie jest jakiś śmietnik, to są wszystko szczątki z jednej katastrofy, ponieważ znaleźliśmy też elementy właśnie kadłuba od śmigłowca i znaleźliśmy też łopaty od śmigła. Także to wszystko w tej chwili eksponujemy właśnie w wystawie tutaj w Pilskim Muzeum Wojskowym, na naszej wystawie, która dokumentuje 100 lat historii lotniska w Pile, bo lotnisko ma już ponad 100 lat. I tak ten temat ożył.
To, że te szczątki znalazły się w tym kręgu, to też znaczy, że trochę próbowano zakopać tę historię?
Powiem tak, w tamtych czasach było różnie, tak? Podejrzewamy, że w momencie, kiedy zwieziono wszystkie szczątki z lasu tutaj pod Czarnkowem, gdzie ta katastrofa miała miejsce, konkretnie to jest okolice miejscowości Krucz, to te elementy były przebadane przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych, no i później gdzieś leżały, tak? W momencie, najczęściej w wojsku było tak, jak przyjeżdżała kontrola gospodarcza, to także wszyscy się łapali za głowę, gdzie mamy bałagan, gdzie czegoś tam nie mamy na stanie i tak dalej. Do dzisiaj są legendy o czołgach, które gdzieś tam są zakopane na poligonie, bo się okazało nagle, jak policzyli, że mają jeden więcej. Natomiast podejrzewam, że tutaj tak właśnie było. Po prostu trzeba było to gdzieś zakopać, nie było czasu, była dziura w ziemi, czyli ten krąg kompensacyjny, odkryty obiekt. W związku z tym wrzucono to na dno i tak zostało.
Wystawę dotyczącą porucznika Mieczysława Siudy znajdziemy w jednym ze schronohangarów na terenie Pilskiego Muzeum Wojskowego.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Seeing what I've been saying, 'cause I hear you singing to the tune I'm playing. Now that it's said and we both understand, let's say our goodbyes before it gets out of hand. Bye.
Historia żywa.
Powstała 85 lat temu, ale nadal jest ważnym elementem Leszna. O przypadającej w tym roku 85. rocznicy powstania Unii Leszno nie zapomniało Archiwum Państwowe z tego miasta. Od środy na leszczyńskim rynku można oglądać przez nie przygotowaną plenerową wystawę poświęconą temu najbardziej utytułowanemu klubowi żużlowemu w Polsce. Wystawa to blisko 100 zdjęć. Już za chwilę o tym opowiemy. Unia dla Leszna jest nie tylko ważnym elementem sportowym. Materiał Jacka Marciniaka.
Panie prezydencie, Unia Leszna to coś więcej niż sport już.
Tak myślę, każde małe dziecko już od przedszkola wie, co to jest Unia Leszno, najpopularniejszy sport.
Wiceprezydent Leszna, dr Piotr Jóźwiak.
Zawodnicy odwiedzają, trenerzy odwiedzają przedszkola. Myślę, że to już jest pewna marka, coś, co symbolizuje Leszno. Jest kilka takich rzeczy, które stały się symbolami miasta Leszna i myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że w skali kraju taką marką symbolizującą Leszno jest m.in. Unia Leszno.
Wystawa Mówisz Leszno myśli żużel przedstawia 85 lat historii Leszyńskiego Klubu Żużlowego, a więc Unii Leszno.
Hubert Nowak, autor wystawy.
Można zobaczyć materiały zdjęciowe i aktowe znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie, a także fotografie udostępnione przez Rafała Paszka, leszyńskiego fotografa.
Na czym polega fenomen Unii Leszno?
Na jej tradycji takiej długiej, okraszonej wielkimi sukcesami. Mamy też legendy tego sportu w Lesznie.
Wiesław Dobruszek, historyk żużla.
Ta ciągłość, bo jest też rozgrywany memoriał, zawsze władze klubu starają się tą tradycję zachować. Oczywiście sukcesy były przeplatane gorszymi latami, ale głównie zwycięstwa i zresztą jak wiadomo, każdy leszczyniak młody, jak połknie tego moksyla, to praktycznie do ostatnich swoich dni przychodzi na ten stadion.
Te właśnie materiały zdjęciowe, dokumentacja aktowa przedstawia właśnie 85 lat historii Unii Leszno od początku, od 1938 roku aż do czasów współczesnych.
Ale bez wątpienia Unia jest najbardziej utytułowanym klubem żużlowym w Polsce.
Myślę, że nie tylko w Polsce, że na świecie, bo tyle sukcesów. Ja nie mówię już o tytułach drużynowych, które jest kilkanaście, prawie 20, ale przecież zawodnicy Unii Leszno wygrywali finały indywidualne, finały par, młodzieżowe, wszystkie rozgrywki. Także jest tego tyle, że kilkanaście klubów się pewnie by musiało złożyć na tyle sukcesów, które ma Unia Leszno. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, że tutaj co chwilę się pojawiają jakieś perełki żużlowe. No, Roman Jankowski nad tym pracuje. Zresztą za cały czas od chyba Henryka Żyto, który założył szkółkę, praktycznie później to się powtarzało. Jego wychowankowie prowadzili szkółki, także zawsze był jakiś narybek i Leszno słynęło i słynie dla nas wychowanków. Szkoda tylko, że tak łatwo się ich troszeczkę pozbywamy, bo gdzieś tam dojrzewają, my byliby pewnie tutaj tak samo wartościowymi zawodnikami jak w innych klubach, a po drugie z tych wszystkich, którzy w tej chwili jeżdżą, pewnie ze trzy drużyny byśmy złożyli.
Można powiedzieć, że Unia to zjawisko socjologiczne, kulturowe?
Myślę, że tak, jak każda drużyna sportowa, która jest najpopularniejsza w swoim mieście, ona przyciąga sponsorów, ona przyciąga kibiców, przyciąga także naukowców, przyciąga małe dzieci, więc myślę, że tak jest. Na każdej płaszczyźnie, począwszy od takiej płaszczyzny socjologicznej, kulturowej, ekonomicznej, można by tą kwestię związaną z Unią Leszno rozważać. Dalej uważamy, że promocja miasta przez Unię Leszno to jest dobra promocja dla Leszna.
Można zobaczyć właśnie historię podzieloną jakby dekadami, historię leszyńskiego klubu, poznać życiorysy najbardziej znanych zawodników, legendy klubu, a więc Alfreda Smoczyka, Romana Jankowskiego, Ilii Adamsa, a także poznać m.in. historię leszyńskiego stadionu.
Można powiedzieć, mówisz Leszno, myślisz Unia?
W dużej mierze tak. Tam często gdzieś jadę i mówię, że jestem z Leszna, to najczęściej pojawia się taka informacja, byłem tam na basenie w latach 90. albo tam jest Unia Leszno, która przecież w ostatnich latach to zdominowała rozgrywki, zdobywając czterokrotnie tytuł mistrza Polski, więc myślę, tak trochę jest.
Na pewno żużel jest wiodącą dyscypliną i ludzie w kraju głównie kojarzą, bo w Leszno to jest różnie.
Historię Unii Leszno zaklętą w zdjęciach kibice żużla mogą oglądać do końca czerwca. Dla ścisłości leszczyńskie Byki aż 18-krotnie wywalczyły tytuł drużynowego mistrza Polski na żużlu. Drugi klub w tej tabeli wyprzedzają aż o 6 złotych medali.
Słuchacie historii żywej.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Łukasz Kurzawski. Mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.